Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, z tej strony mikrofonu Emil Andrzej Karpiński. Jak co tydzień w sobotę o godzinie 18 kilka informacji na temat turystyki, rekreacji czy sportu. W tym tygodniu temat jak najbardziej turystyczny, powiedziałbym przedłużający w jakimś stopniu obchody Dnia Niepodległości, choć jest oczywiście tylko jeden dzień, no to w warunkach obecnej aury za oknem uważam, że powinniśmy podnosić się na duchu w tych nieszczególnie dążących ku lepszemu czasach. A przecież nasze Święto Niepodległości, mimo że w takim, a nie innym terminie, powinno być świętem radosnym. I tak jak tydzień temu wspomniałem tylko trochę o tym podczas omawiania województwa mazowieckiego, o tych właśnie ważnych miejscach, tak dziś wyjdę poza granice naszego kraju i postaram się Państwu przedstawić miejsca pamięci narodowej, ale właśnie nie wszystkie, gdyż jest ich zdecydowanie za wiele. Większość z tych, które są w Polsce podczas obchodów poniedziałkowych, stało się miejscem mniejszego lub większego ruchu, oczywiście na pewno ruchu patriotycznego, ale dla niektórych wiązało się to z motywem turystycznym w ramach tak zwanej turystyki sentymentalnej. Części turystyki poznawczej są to pokrótce podróże do miejsc urodzenia, pochodzenia, które turyści musieli opuścić w pewnym momencie ze względów politycznych czy ekonomicznych. No ale to dotyczy raczej osób starszych bądź ich rodzin, tych, których te wydarzenia dotyczą. Mówi się też czasami o turystyce zaangażowanej czy turystyce patriotycznej i na pewno w tym dniu, w ostatni poniedziałek, właśnie na wielu miejscach pamięci zapłonęły znicze, zawieszone były flagi. Wiele osób te miejsca odwiedziło i bardzo dobrze, gdyż często są one zapominane, ulegają zniszczeniu czasem przez czas, czasem przez wandali, a nie powinno tak być. Miejsca pamięci historycznej, różnych przecież wydarzeń czy osób, zarówno tych pozytywnych, mieszanych, jak i negatywnych, powinny ostać się w naszej pamięci, jak i w przestrzeni. Natomiast w Polsce mamy nieco łatwiej z kontrolowaniem tego typu miejsc, często inicjatywy lokalne o nie dbają samorządy, organizacje, czy prywatnie po prostu Polacy, ale są, drodzy Państwo, takie miejsca, które z różnych przyczyn natury właśnie polityczno-historycznej, można powiedzieć, już nie znajdują się w granicach naszego kraju, albo w ogóle nigdy się tam nie znajdowały, natomiast wskutek bohaterskich działań naszych rodaków zostały w jakiś sposób wskazane jako miejsca pamięci, pokazujące właśnie nasze działania, wybitne postaci, czy wydarzenia o charakterze ogólnym, w którym brali udział również Polacy. Tak więc dziś przejdę do miejsc pamięci związanych z naszym krajem, ale poza jego granicami. Ze względów oczywistych, jak wspomniałem, nie będą to na pewno wszystkie miejsca, gdyż nie chciałbym się ograniczyć tylko do wymienienia ich. Niektóre zasługują na pewno na to, aby parę zdań choć o nich powiedzieć, może wskazać trochę szerszy kontekst, wskazać również, gdzie one są obecnie, w jakim są stanie, więc nie przedłużając już tego wstępu, dziś o zabytkach oraz miejscach pamięci naszych polskich, ale w sumie zacznę po przerwie, przed nią tradycyjnie newsy turystyczne. System EES, czyli system wjazdu-wyjazdu, działać od 10 listopada, ale co to w ogóle takiego jest? Jest to zautomatyzowany system informatyczny, który będzie rejestrował zagranicznych podróżnych wjeżdżających na teren Unii. Niezależnie od tego, czy muszą mieć wizę, czy nie, to zastąpi obecne stemplowanie paszportów. Będzie zarejestrowany człowiek, tak, jego twarz, jego odciski palców, więc wszyscy cudzoziemcy będą w jakiś sposób łatwiej namierzalni. Dane będą oczywiście przechowywane w bardzo bezpiecznej bazie, tak tutaj czytam. Szacunki mówią, że to będzie około 700 milionów podróżnych, którzy do Europy przyjeżdżają. Komisarz, który o tym powiedziała raczej, że system zapewni większe poczucie bezpieczeństwa 450 milionom Europejczyków. Nie wiem, skąd ten pomysł, że to zwiększy poczucie bezpieczeństwa. Jak w dalszym ciągu ludzie są szmuglowani przez granicę, również przez tą wschodnią granicę polską i to również przez organizacje, które są dotowane w jakiś sposób przez pieniądze zarówno polskie, jak i zagraniczne. Także ja nie wiem, jak to ma zwiększyć poczucie naszego bezpieczeństwa. To troszeczkę tak, jakby Unia raptem wprowadziła, że nie używamy noży, bo są niebezpieczne. No i dobra, i to oczywiście trafi w zwyczajnych ludzi, a ktoś będzie chciał użyć tego noża, kto i tak użyje. Także fajnie, że mamy system, skoro poza systemem jeszcze mamy dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy ludzi, którzy się do Europy po prostu dostają nielegalnie. Kolejny news o powrocie do Stanów sprzed pandemii. Tym razem Muzeum Auschwitz wskazuje, że w 2023 roku było to 1,7 miliona osób, a przed pandemią 2,3, czyli w sumie jeszcze im daleko brakuje, ale widać, że z roku na rok jest coraz więcej. Odbiły się także Niemcy o 3% więcej niż w 2019, jeżeli weźmiemy pod uwagę podróże zagraniczne Niemców. Krajowych podróży nadal jest mniej w stosunku do tych z roku przedpandemicznego. Problemy w kwestii dojścia do stanu sprzed pandemii ma Tajlandia. Mimo wzrostów rok do roku, no to jeszcze sporo brakuje. No, może powodem jest ciągłe zmienianie prawa, zarówno podczas pandemii, jak i po nim. Ta niestabilność właśnie polityczna wpływa na opinię o Tajlandii. Czy można w związku z tym spodziewać się ułatwień i spadków cen? Być może, ja na pewno na to liczę. Turystyka Włoch w 2023 pobiła rekordy o 2,3% więcej turystów było niż w roku przedpandemicznym. Wzrosły też noclegi, nawet jeszcze ciut więcej. Najczęściej odwiedzanymi regionami były Wenecja Ganejska, Lombardia oraz Toskania. Natomiast u nas w warmińsko-mazurskim nocowało 1,2 miliona turystów. To no, prawie tyle, trochę mniej niż ilość mieszkańców naszego regionu i jest to o 7% więcej niż w roku 2022. Odwiedzający najczęściej nocowali na terenie powiatu Mrągowskiego. Często wybierany był również Olsztyn, powiat giżycki i ostrucki. To dotyczyło turystów polskich, zagraniczni oprócz Mrągowskiego, Giżyckiego i Olsztyna wybierali również licznie Elbląg. No i liczba tych turystów zagranicznych wzrosła aż o 42%. I to na tyle newsów. Przypomnę dzisiaj o miejscach pamięci. Kontynuując poniedziałkowe święto, powiedziałbym, niech trwa jak najdłużej wspomnienie o pamięci naszych rodaków, zwłaszcza tych, którzy walczyli za niepodległość, no ale drodzy Państwo, na przestrzeni dziejów Polska i Polacy, no, mieli nieco więcej do powiedzenia, więc o tych miejscach, w których to się działo, opowiem. Są to oczywiście miejsca, które podczas waszych podróży turystycznych możecie niejako przy okazji zobaczyć. Czasem są tu pomniki, czasem jakieś tablice pamiątkowe, popiersia, tak jak chociażby Piłsudskiego w Brukseli, tak, dosyć nieoczywiste miejsce, ale właśnie pokrótce wskażę, gdzie one są. Podzieliłem mniej więcej na trzy segmenty, że tak powiem. Najobszerniejszy będzie ten, który obejmuje ziemię, no, które właśnie niegdyś były w Polsce, więc w większości te na wschodzie. Postaram się również wskazać te w reszcie Europy. Nie wiem, czy wystarczy na ten trzeci segment, czyli te na świecie. Tak więc, no nie przedłużając, przejdę do naszych wschodnich sąsiadów, rozpoczynając od tych najbliższych względem Olsztyna, a więc nie o Rosji, a zaczynając od Litwy. Rosję, jeżeli będzie czas, zostawię na koniec, gdyż i tak nie za wiele z tymi zabytkami w tym momencie jesteśmy w stanie zrobić. No i jak jesteśmy przy Litwie, to tu warto cofnąć się no nieco dalej, aby nakreślić właśnie ten kontekst historyczny, w ogóle dlaczego na wschód od Polski te pamiątki się znajdują. Oczywiście tylko w skrócie, ale kolejne, że tak powiem, przypomnienie tych wydarzeń osobom znającym historię na pewno nie zaszkodzi, a nieznającym bądź niepamiętającym przypomni czasy szkolne, szkoły podstawowe, średnie, kiedy te kwestie stanowiły część programu nauczania, przynajmniej w większości. Cofnijmy się więc aż do XIV wieku, aby pokazać, dlaczego w ogóle tyle zabytków polskich właśnie poza Polską jest. Ponieważ w roku 1385 mieliśmy Unię w Krewie, czyli w pewien sposób zapoczątkowanie Związku Polski i Litwy. To spowodowało, że Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie miały ze sobą no, coraz więcej wspólnego, co było potwierdzane w aktach kolejnych unii, chociażby Unii Wileńsko-Radomskiej, Chorodelskiej, Grodzieńskiej, Krakowsko-Wileńskiej, Mielnickiej, aż do Unii Lubelskiej w roku 1569, kiedy to oba państwa stworzyły wspólne, zwane Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jakie były przyczyny utworzenia tej unii? Były ich parę. Pierwsze to było zagrożenie ze strony krzyżackiej. Drugi to, że władca nasz Ludwik Węgierski nie pozostawił męskiego potomka. Przy czym zgodnie z polską tradycją kobieta no nie powinna, nie było to widziane dobrze, aby siedziała ona na tronie, co wykluczyło jego córki. Ludwik więc potargował się troszeczkę z naszą szlachtą, nadał im tuż przed tą unią w Krewie przywilej koszycki, stanowiący, że król nie mógł nakładać na szlachtę nowych podatków bez jej zgody. To oczywiście miało duże reperkusje w przyszłości i do teraz, że tak powiem, nawet myślę na niektórych wpływa na mentalność naszą polską, no ale taki to był fakt. W zamian szlachta zgodziła się na to, aby tron objęła jedna z córek króla Ludwika. Ostatecznie właśnie koronacja Jadwigi odbyła się w 1384 roku. Kolejnym powodem było chociażby chęć uniknięcia konfrontacji zbrojnej obu państw na ziemiach ruskich, do których no, oba rościły swoje pretensje, także to był taki no, i unia i troszeczkę taki pokój. Realnie to państwo istniało aż do końca XVIII wieku, a więc do zaburzenia zaborów, ale oczywiście Polacy na tych ziemiach żyli pod zaborami i no nie wszędzie udało się wykorzenić z nich Polskę, w zasadzie zwykle się nie udawało. Mamy pamiątki tego zarówno w literaturze wielokrotnie, tak, chociażby u Mickiewicza, który w ogóle się tam urodził, tak, znane Litwo, ojczyzno moja, tak, to wiemy i dzieci się podejrzewam do teraz zastanawiają, dopóki nie poznają tej historii, dlaczego Litwo? Przecież jesteśmy w Polsce. No właśnie, drodzy państwo, z Wielkim Księstwem Litewskim, którego ziemie no, obejmowały nie tylko ziemie dzisiejszej Litwy, również ziemie Białorusi, ziemie ukraińskie w części, także łączy nas duża historia. No to, że Litwini teraz być może aż taką miłością nas nie darzą, no to jest kwestia już może zaniedbań z naszej strony przez wiele, wiele lat. No ale teraz, że tak powiem, mamy wspólnego wroga, więc myślę, że te stosunki zostaną zacieśnione, tak przynajmniej mam nadzieję. No a wracając tutaj do głównego tematu, no w trakcie zaborów, tak, Polacy tam żyli, no i w dwudziestoleciu międzywojennym, no te ziemie również były polskie. One dopiero później zostały utracone, mniej więcej właśnie wzdłuż linii Kerzona, chociażby ziemie z Lwowa, Brześciem czy Wilnem, one przeszły na korzyść Związku Radzieckiego po II wojnie światowej. Wracając do Litwy, rzecz jasna, urodzony tam został nie tylko Adam Mickiewicz, którego pomnik w Wilnie można oglądać, ale również Józef Piłsudski, a więc postać z patriotycznego punktu widzenia bardzo ważna dla naszego kraju. Żołnierz, polityk, przede wszystkim wielki patriota i oczywiście o nim samym nie zdążyłbym opowiedzieć, mając kilka audycji, więc ograniczę się tylko do tematu głównego, a więc miejsc pamięci z nim związanych. A pierwszym niech będzie miejsce jego urodzenia, miejscowość, która obecnie nazywa się Zalawas. Przed wojną miała nazwę Złowo i jest to wieś, obok której urodził się właśnie Józef Piłsudski, spędził tam dzieciństwo. Tam też jest stela upamiętniająca zarówno jego, jak i jego brata Bronisława, z którym naukę rozpoczął w innym miejscu pamięci, powiedziałbym, w pierwszym gimnazjum wileńskim. Tam od 1877 roku w gimnazjum bracia wraz z innymi uczniami poddawani byli intensywnej rusyfikacji. Natomiast no, wychowany w duchu patriotycznym, w miłości do polskiej literatury, Józef wraz właśnie z bratem, kolegami, no nie dawał się. Założyli nawet kółko samokształceniowe o nazwie Spójna, zajmujące się chociażby sprowadzaniem z Warszawy polskich książek. Kolejne miejsce na północ, tym razem od Wilna, związane również z Józefem Piłsudskim, jest to stacja kolejowa w Bezdanach na linii dawnej kolei warszawsko-petersburskiej. Tam w 1908 roku na stacji Grupa Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej pod dowództwem Józefa Piłsudskiego przeprowadziła napad rabunkowy na rosyjski pociąg i co ciekawe w akcji tej uczestniczyło czterech przyszłych premierów, poza Piłsudskim również Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski. W samym Wilnie znajduje się bardzo ważne miejsce nawiązujące do niedawnej mojej audycji o tonatu turystyce, a więc cmentarz na Rossie, tam chociażby mamy mauzoleum jego matki Marii z Bilewiczów Piłsudskiej oraz tam znajduje się również urna z sercem marszałka Józefa Piłsudskiego. Piłsudski sam chciał, aby jego serce spoczęło w Wilnie i złożone właśnie w grobie matki. Grobowiec został zbudowany z betonu, przykryty od góry 10-tonowym blokiem wołyńskiego marmuru. Drodzy państwo, według relacji ostatnia warta honorowa przy grobie odbyła się 18 września w roku 1939 i trwała ona do końca na pusterunku, ginąc od ognia radzieckiego, zdradzieckiego karabinu maszynowego, no bo wtedy po prostu włączyli się oni do wojny. Na południowy zachód od Wilna znajduje się jeszcze ważne miejsce pamięci, miejsce kaźni, a więc las w Ponarach, gdzie w latach 41-44 dokonywano masowych mordów. Dokonały ich oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej. Oczywiście, wiadomo, nie wszyscy kolaborowali, ale była tam taka jednostka. Ofiary przywożono pociągami czy ciężarówkami i grzebano w niedokończonych zbiornikach paliwa. Podobno około 100 tysięcy osób zabito tam. Wśród nich większość stanowili Żydzi, no do 20 tysięcy, natomiast było tam Polaków, z czego była tam inteligencja wileńska, żołnierze Armii Krajowej. Oprócz nich także grupy Rosjan czy Romów były tam wymordowane. W innym miejscu na Litwie, Ejszyszkach, znajduje się kwatera żołnierzy AK. Tam niedawno znaleziono miejsca pochówków. No i 8 września 2018 roku odbył się uroczysty pogrzeb właśnie żołnierzy Armii Krajowej. Ich szczątki zostały odnalezione w latach 2017-18, więc całkiem niedawno przez specjalistów z naszego IPN-u oraz z Litwy. Teraz powiedziałbym troszeczkę o Białorusi, no kraju, z którym obecnie nie mamy zbyt dobrych stosunków, a szkoda, bo przecież i słowiańskość nas łączy i wspólna historia chociażby tych terenów. Szkoda, że obecnie no, jest nawet problem z samym odwiedzeniem zwiedzaniem tych miejsc. Co prawda do końca tego roku póki co obywatele Polski mogą wjechać na teren Białorusi bez wiz przez wszystkie przejścia graniczne, a jest to jedno konkretnie w tym momencie w Terespolu, i można tam przebywać przez okres 90 dni w ciągu roku kalendarzowego w celach turystycznych, ale z drugiej strony polskie MSZ ostrzega, że ze względu na wzrost napięcia, wydarzenia wojenne w regionie, a także powtarzające się przypadki aresztowań polskich obywateli, odradza się wszelkie podróże do Białorusi. W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się utrudniona lub niemożliwa. W związku z czym rekomenduje się wszystkim Polakom, którzy tam są, powrót do kraju. Pierwszym miejscem, o którym powiem, jest Bereza Kartuska, mniej więcej na wysokości Białowieży, około 70 km od granicy. W miejscowości w latach 34-39 funkcjonował obóz odosobnienia, obóz pracy przymusowej zorganizowany i prowadzony przez władze II Rzeczpospolitej. Powstał głównie w celu izolowania oraz psychicznego i fizycznego dręczenia oponentów politycznych sprawującej wówczas władzę sanacji. Między innymi komuniści, endecy, ludowcy, a także ukraińscy nacjonaliści byli po prostu, no, na tamte czasy uchodzili za wrogów narodu, w związku z czym w tej Berezie Kartuskiej czasem kończyli. No chociaż z punktu widzenia ówcześnie rządzących, no byli to niejako czasami partyzanci, to mało powiedziane, wręcz terroryści. Część historyków określiła ten ośrodek jako obóz koncentracyjny i oprócz podejrzanych o działalność wywrotową przeciwników politycznych sanacji, zwłaszcza właśnie komunistów i narodowców, więziono tam także przestępców gospodarczych, oskarżonych o spekulacje lub podejrzanych o takie przestępstwa. Byli tam również pospolici przestępcy, zwłaszcza recydywiści, a w końcowej fazie istnienia tegoż obozu podejrzani o dywersję, szpiegowstwo na rzecz III Rzeszy. Tam kończyli. Kilkadziesiąt kilometrów na północ od tego miejsca znajduje się Słonim, gdzie mamy pomnik upamiętniający ofiary terroru niemieckiego w okresie II wojny światowej, ale również jest tam kwatera żołnierzy polskich poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej, czyli to w latach, powiedziałbym, 20., tak? 1918-1920. Pomnik ten postawili oczywiście, jak większość z nich, nasi rodacy. Niestety miejsce to zostało zdewastowane. Kolejne miejsce na wysokości Białego Stoku, około 20 km od granicy, to miejscowość Kuropaty, gdzie znajdziemy, no, raczej niezbyt pozytywny element upamiętniający. Są to po raz kolejny masowe groby ofiar stalinowskich represji politycznych. W tym lesie na północ od Mińska NKWD w latach 1937-1941 dokonało masowych mordów na więźniach politycznych. Największą ilość zamordowanych stanowili Białorusini, ale byli tam również Polacy, Żydzi, Rosjanie i Litwini. Szacunki wskazują, że może być tam od 7 tysięcy do aż 250 tysięcy ofiar. Akta są utajnione, w związku z czym tak na dobrą sprawę nie wiemy, ilu ich mogło tam zginąć. I tak, drodzy Państwo, tutaj przejdę do ziem obecnie ukraińskich. Pamiętając natomiast o tym, że te miasta przygraniczne, jak chociażby nawet Brześć, Grodno, one posiadają dosyć dużo zabytków, no, które jeszcze za czasów właśnie polsko-litewskich były tworzone. O tych zabytkach może w innej audycji, natomiast teraz, tak jak mówiłem, raczej te miejsca pamięci, miejsca upamiętniające. No i jak jesteśmy już na ziemiach ukraińskich, no to wiele takich miejsc znajdziemy we Lwowie, gdzie ten wpływ kultury polskiej wciąż jest widoczny, czego byłem świadkiem około dekadę temu, tuż po pierwszym ataku Rosjan w 2014, ja zdaje się w 2015, byłem przez około tydzień na Ukrainie. Mamy tam cmentarz Łyczakowski, gdzie znajdziemy wiele grobów polskich, polskiej inteligencji, chociażby matematyk Stefan Banach czy Wojciech Kętrzyński, tak? Ale w samym Lwowie mamy kilka miejsc upamiętniających Polaków, jak pomnik zamordowanych przez Niemców, profesorów lwowskich, gdzie w 1945 hitlerowcy rozstrzelali właśnie polskich profesorów lwowskich uczelni i członków ich rodzin. Jest tam również tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę, tablica upamiętniająca właśnie ofiary zbrodni dokonanej przez NKWD, upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego, pomnik upamiętniający ofiary reżimu komunistycznego, pomnik lwowskiego getta, pomnik Polaków zamordowanych przez reżim komunistyczny. Tego typu pomników, tablic we Lwowie znajdziemy bardzo, bardzo dużo. Jeżeli, no, nie będzie takiego problemu ze zwiedzaniem Lwowa w przyszłości, a miejmy nadzieję nie będzie, no to to jest na pewno te miejsce, które jest, no, blisko w zasadzie naszego kraju, a to dziedzictwo polskie jest tam jeszcze dosyć dobrze widoczne. Są też miejsca takie z wcześniejszych okresów, jak na przykład kwartera żołnierzy poległych w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich właśnie w latach 1918-20, kwatera powstańców styczniowych, grup żołnierzy poległych w I wojnie światowej, Lwów i tereny zachodniej Ukrainy na pewno są, w zasadzie powinny być celem wycieczek patriotycznych Polaków. Wydaje mi się, że również gdzieś tam w ramach programu szkolnego takie miejsce powinno się znaleźć, zwłaszcza wśród, powiedzmy, dzieci gdzieś tam z Podkarpacia, gdzie to jest dosyć blisko. No miejmy nadzieję, że oczywiście ta bezprecedensowa, powiedziałbym, pomoc, której Polacy udzielili Ukraińcom, jednak w końcu spowoduje, że jakaś tam pomoc, chęć wymiany większa nastąpi. No ale niestety, póki co nie jest to łatwe w związku z działaniami zbrojnymi, tak, na Ukrainie. MSZ odradza wszelkie podróże tam. No póki co praktycznie wszędzie, no oczywiście kolejki na granicach, związane bardziej z transportem towarów, ale no mamy również godziny policyjne na Ukrainie. W różnych miejscach różnie to wygląda. Lwów to jest oczywiście zachodnia Ukraina, ona nie jest aż tak dotknięta tą pożogą wojenną, ale no nie jest to spokojne miejsce. Tuż obok Lwowa mamy również Zadwórze, jest tam pomnik Mogiła Orląt, jedna z bitew, które otrzymały miano polskich Termopili, stoczona podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo odnieśli oni, niestety raczej pyrrusowe, bo co prawda, pomimo zdobycia stacji kolejowej Zadwórze, Budionny, a więc no po prostu dowodzący akcją ze strony Rosji, zrezygnował z kontynuowania walki o Lwów, ale no w bitwie spośród 330 poległo 318 Polaków, tych Orląt, tak, lwowskich, reszta dostała się do niewoli. Niestety, tego typu zwycięstw pyrrusowych mamy w naszej historii całkiem sporo. W Kijowie, drodzy Państwo, mamy chociażby Babi Jar, gdzie jest upamiętnienie miejsca masowych egzekucji i obozu koncentracyjnego. Ogólnie liczba ofiar sięga tam prawdopodobnie około 70 tysięcy. We wschodniej części Kijowa, w Bykowni, również polski cmentarz wojenny, władze ZSRR przyznały się do tej zbrodni w roku 89. Spoczywają tam szczątki prawie 3,5 tysiąca polskich obywateli z ukraińskiej listy katyńskiej, a to prawdopodobnie tylko część faktycznej liczby. Kolejne miejsce znajduje się na dziedzińcu zamku w Olesku. No już sam zamek w Olesku to jest również zabytek o polskim rodowodzie, który warto by było odwiedzić. Tam ja również byłem, a tam znajdziemy, drodzy Państwo, upamiętnienie Odsieczy Wiedeńskiej. Podobne upamiętnienie znajdziemy w miejscowości Stryj, to jest mniej więcej na południe od Lwowa i na wschód od Bieszczad. A w tym Stryju znajdziemy również figurę Matki Boskiej ufundowanej z wdzięczności za odzyskanie niepodległości oraz tablicę poświęconą pamięci Tadeusza Kościuszki. Także jak widzicie, tutaj te typowo polskie miejsca pamięci właśnie na tym południowym zachodzie Ukrainy również znajdziemy. W miejscowości Worochta w Karpatach znajduje się pomnik upamiętniający Polaków zamordowanych przez UPA w Sylwestra roku 1944-45. 72 osoby tam spoczywają. Również UPA tak zamordowało 135 polskich mieszkańców wsi Barysz pod Tarnopolem. Osiedle o nazwie, no nam wiele mówiącej, Mazury, zostało całkowicie spalone. W ciągu kilku dni ocalali mieszkańcy, dokonali pochówku, no i przenieśli się do Buczacza. Także no niestety przez tą działalność UPA i gloryfikowanie ich w dalszym ciągu, tak trudno jest o te polsko-ukraińskie pojednanie. No nie została ta historia przepracowana, brakuje woli. Mam wrażenie, że po stronie ukraińskiej bardziej. Natomiast oczywiście na pewno w tym aspekcie nie są obiektywne. Ja posiadający tylko jedno obywatelstwo, mieszkający od zawsze w Polsce, choć moje korzenie również sięgają tych terenów, no to jednak na pewno nie mogę zostać uznany za obiektywnego w tej kwestii. No mam nadzieję, że w ramach tej bezprecedensowej pomocy od roku 2022 jakiś gest mogliby Ukraińcy wykonać, przy czym no nie wiem, kogo tu tak na dobrą sprawę w ogóle obwiniać. Na pewno nie obywateli, czy naszych, Polski, czy Ukrainy. Natomiast nie wiem, czy bardziej obwiniać rządzących Ukrainą, czy naszych rządzących. Tak? Czy ci rządzący Ukrainą, że w ogóle nie chcą tego robić, czy naszych, że nie umieją tego w żaden sposób wyegzekwować, mając w zasadzie wszelkie argumenty. Mam niestety wrażenie, że nasze rządowe, i tu nie zawaham się użyć słowa, pionki wszelakie, niezależnie od partii, już do tego stopnia mają kiepską opinię na świecie, że nawet państwo pochłonięte wojną nie musi się z nimi liczyć, albo po prostu, że dają się tak łatwo oszukiwać. Tak? No, drodzy Państwo, nawet w historii najnowszej, pojechaliśmy do Iraku, bo mieliśmy zarobić na kontraktach na ropę. Teraz oczywiście pomagamy Ukrainie, bo mieliśmy zarobić na odbudowie Ukrainy. Teraz słyszy się, że ta odbudowa w ogóle ponad naszymi głowami się odbywa, jakieś spotkania, tak, we Francji czy w Niemczech. Także, drodzy Państwo, prawdopodobnie po raz kolejny przez oczywiście indolencję naszych rządzących, również na tym wielkim nieszczęściu, ale potencjalnie zyskownym w dłuższej perspektywie. Mamy nadzieję, że oczywiście w krótszej się ta wojna skończy i w dłuższej będzie można Ukrainę odbudowywać. No niestety, raczej w tym nie pomożemy. Daliśmy się po raz kolejny rządzący dali się wystrychnąć na dudkę, że tak powiem. Opowiedziałem już o tych miejscach, które znajdują się na Ukrainie, na Białorusi i na Litwie. Teraz zostaniemy dalej w kręgu Europy, powiedziałbym, środkowej, wschodniej. Nasi południowi sąsiedzi również mają swoje miejsca pamięci, aczkolwiek czasem to są takie, powiedziałbym, no po prostu mieszane, że na przykład miejsca pamięci, cmentarze wojskowe, tak jak cmentarze z I wojny światowej w miejscowościach Stebnik, Bodrużal i Korejowce na Słowacji, gdzie po prostu jest właśnie cmentarz z I wojny światowej. W miejscowości Ołomuniec mamy tablicę upamiętniającą nocleg króla Jana III Sobieskiego podczas wyprawy pod Wiedeń. Taką tablicę pokazującą właśnie, że ta odsiecz wiedeńska w historii naszego nie tylko kraju, ale kontynentu była bardzo ważna, znajdziemy także w samym Wiedniu. No pokazując właśnie, że ten wpływ szarży wiedeńskiej zachował się w wielu miejscach. Teraz to przenikanie świata muzułmańskiego do Europy odbywa się no zdecydowanie inaczej, nie tak prosto, ale potencjalne zagrożenia z tym również są związane. To natomiast na pewno nie na tą audycję, a wracając do Wiednia, w Wiedniu znajduje się również upamiętnienie Józefa Piłsudskiego. Ciekawy sposób upamiętnienia mamy na Łotwie, a konkretnie w miejscowości Salaspils, niedaleko Rygi, pomnik upamiętniający polskie zwycięstwo w bitwie pod Kirchholmem, tutaj rok 1605, w jednej z większych w historii nowożytnej bitew, gdzie wojska Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego z udziałem sił księstwa Kurlandii pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza pokonały przeważające siły szwedzkie króla Karola IX. O czym dokładnie praktycznie mówi napis na pomniku, obecnie położony on jest na skraju osiedla, ale dobrze wyeksponowany, niezniszczony. Miałem okazję tam być rok temu, dwa lata temu, mniej więcej w tym okresie. Kolejne miejsce na Łotwie to Dyneburg, gdzie znajdziemy tablicę upamiętniającą żołnierzy organizacji Wachlarz, którzy w latach 1941-43 prowadziły walkę taką dywersyjną przeciwko Niemcom z różnych baz, chociażby właśnie w Dyneburgu, czy też obecnie Daugavpils, ale były one także w Rydze, w Mińsku, Kijowie, Lwowie, w wielu innych miastach. No i oddali oni życie za ojczyznę oraz polską ludność zamieszkującą te ziemię. Tak brzmi inskrypcja na tej tablicy. Sporo pamiątek mamy na Węgrzech. Nie od dziś wiadomo, że Polak-Węgier dwa bratanki. W miejscowości Eger mamy tablicę upamiętniającą polskie gimnazjum, które funkcjonowało tam w okresie II wojny światowej. Również kolejna tablica upamiętnia Polaków przebywających w egerskim obozie dla uchodźców w tym samym okresie. W Debreczynie natomiast mamy tablicę upamiętniającą Józefa Bema. Podobny mamy w Budapeszcie. Tam również w pobliżu Mostu Świętej Małgorzaty mamy pomnik obrońców twierdzy Przemyśl. Miejsca pamięci znajdziemy również w Niemczech, choć tam większość związana bardziej z upamiętnieniem pomordowanych Żydów, choć oczywiście tu nie pomylę się, jak powiem, że wielu Żydów było po prostu Polakami. Tak to jakoś jest, że jednak Żydzi potrafili bardziej zadbać o tym, żeby była pamięć o nich, no a byli to obywatele polscy w dużej części. I takie miejsca pamięci znajdziemy w dużej liczbie w Niemczech. Tuż przy granicy z naszym krajem w łużyckim Budziszynie mamy natomiast tablicę upamiętniającą pokój budziszyński, a to, drodzy Państwo, już ponad 1000 lat temu. Był to pokój pomiędzy rzymsko-niemieckim cesarzem Henrykiem II, a księciem Bolesławem I Chrobrym, późniejszym królem Polski. W miejscowości Oranienburg mamy teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Jest to 30 km na północ od Berlina. Do obozu trafiali więźniowie różnych narodowości. No głównie byli to Niemcy i Polacy, również Austriacy, Romowie, Żydzi, Jeńcy, Sowieci, inni wszelacy. Więziono tu także homoseksualistów, Świadków Jehowy, także obóz dla wszystkich, co się nie podobali. Przetrzymywano tu chociażby byłego premiera Hiszpanii, Largo Caballero, kanclerza Austrii, Kurta von Suschniga, synów Stalina chociażby, czy Stepana Banderę. Także przekrój więźniów, jak słyszycie, bardzo szeroki. Przez obóz przeszło około 60 tysięcy osób, z czego no co piąta mniej więcej zmarła. W Hamburgu mamy rzeźbę upamiętniającą ofiary obozu jenieckiego Zandbostel, który został utworzony w roku 1933 jako miejsce internowania dla osób niewygodnych dla III Rzeszy. Po wybuchu II wojny światowej do obozu trafiali Niemcy, zarówno polscy, belgijscy, francuscy, brytyjscy, jugosłowiańscy, radzieccy czy włoscy. Po upadku Powstania Warszawskiego przetrzymywano tu również żołnierzy AK. Łącznie ponad 1 000 000 osób różnej narodowości przez ten obóz się przewinęło na skutek położenia, gdzie no było to po prostu bagno, było zimno oraz złego traktowania, zmarło przynajmniej 50 tysięcy osób. Wiele mamy pamiątek polskich również w Wielkiej Brytanii. No przede wszystkim te największe to chociażby no może niematerialne, ale te słowa Churchilla o dywizjonie 303, tu przypomnę, bo za rzadko mam wrażenie, wybrzmiewa to w przestrzeni publicznej. Słowa właśnie Churchilla: nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym. W Londynie mamy, drodzy Państwo, pomnik generała Władysława Sikorskiego, jest także pomnik oddający hołd wszystkim ofiarom konferencji jałtańskiej, więc jak najbardziej. bardziej Polakom, sporo miejsc pamięci również we Włoszech. Na pewno znana jest wam szarża pod Monte Cassino, gdzie znajdziemy cmentarz poległych, który jeszcze podczas trwania oblężenia został zapowiedziany przez Władysława Andersa. Uroczyste jego otwarcie nastąpiło 1 września 1945 roku. Sam generał Anders, kiedy zmarł w 1970 roku w Londynie w swojej ostatniej woli, poprosił, by mógł zostać pochowany właśnie wśród swoich żołnierzy pod Monte Cassino. Jego grób stanowi dziś centralny punkt cmentarza. Niedaleko znajduje się pomnik II Korpusu Polskiego, ale no nie jeden, tylko jest on we Włoszech i generalnie na świecie. I taki jest chociażby we włoskiej Imoli. W Anconie mamy plac II Korpusu. Myślę, że w ogóle cała ta historia, nie jest to dobre słowo, ale podróży tego korpusu zasługuje na pewno na oddzielne omówienie. Sam Miś Wojtek to jest przecież historia niesłychana. Jego pomnik możemy zobaczyć chociażby w Edynburgu nawet, o czym wspominaliśmy z Ewą w jednej z audycji. Inne miejsca we Włoszech to chociażby położony w dzielnicy San Lazzaro di Savena w Bolonii, największy z czterech cmentarzy właśnie II Korpusu Polskiego. Spoczywa tam prawie 1500 polskich żołnierzy poległych w walkach na linii Gotów w bitwie o Bolonię. W XII-wiecznym kościele San Mercuriale upamiętnieni są również oni pamiątkową tablicą, a byli to Polacy walczący o Forli. Na cmentarzach drugowojennych całej Europy naszych rodaków niestety możemy szukać z powodzeniem. Wchodzili oni w skład różnych armii. Nasza historia niestety przesycona jest pięknymi tragediami i bohaterskimi obronami. Niestety to oprócz narodowej dumy nie przerodziło się w długotrwałe przebudzenie i zjednoczenie narodu, co widać teraz bardzo dobrze. Wojny, wojenki plemienne, albo raczej pseudowojenki, które no nie wnoszą nic do naszego dobrobytu, no a są jedynie pożywką dla mediów, to wynika troszeczkę jeszcze z tych czasów szlacheckich. Te właśnie wojenki, które powodują, że Polska no wcale nie ma lepiej. W naszym interesie jest na pewno, abyśmy no z roku na rok mogli wspominać coraz więcej tych naszych sukcesów, a nie porażek, choćby one były najpiękniejsze na świecie i najbardziej honorowe. Z góry przepraszam oczywiście, jeżeli jakichś ważnych dla was miejsc na tej liście nie umieściłem, to oczywiście tylko wstęp i mój subiektywny przegląd. Nasza historia, choć skomplikowana, zasługuje na częstsze wspominanie niż tylko podczas świąt państwowych. Wydaje mi się, że taką patriotyczną formę turystyki, nawet jeżeli ona jest tylko do naszych podróży, tak przy okazji, warto uprawiać i myślę, że ja od czasu do czasu również o takich miejscach powiem. Natomiast na ten tydzień żegnam się z państwem. Do usłyszenia.